Słuchacie radia RMF 24. Wspominałem o tym, że będziemy rozmawiać o Izraelu i ten czas na tą rozmowę właśnie nadszedł. To było zdecydowanie jedno z najszerzej komentowanych wydarzeń tego tygodnia. Chodzi o pocisk, który spadł na teren szpitala w strefie Gazy i niemal natychmiast o wysłanie tego pocisku został oskarżony Izrael. Tą wersję podchwyciły media na całym świecie, a w tej arabskiej części świata zawrzało. Później Izrael starał się przekonywać, że nie miał z tym atakiem nic wspólnego. Tą wersję poparli również Amerykanie. Ze mną Jarosław Kociszewski, ekspert i publicysta zajmujący się Bliskim Wschodem. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pan, kiedy słuchał tych wyjaśnień ze strony Izraela, poczuł się przekonany?
Szczerze mówiąc, znaczy tu nie warto słuchać może koniecznie zaangażowanych stron, dlatego że równolegle do fizycznej, tak zwanej kinetycznej wojny, toczy się również walka informacyjna. W związku z tym każdy stara się wykorzystać wszelkie możliwe zdarzenia, informacje dla własnych korzyści. W związku z tym trzeba z ograniczonym zaufaniem traktować to, co każda ze stron mówi. Jest dość ludzi, źródeł zewnętrznych, niezależnych, aby wyrobić sobie opinię. No i w tym wypadku bardzo szybko okazało się, że rzeczywiście Izraelczycy mają rację, to nie była ich bomba lotnicza. Natomiast nie wynika to z tego, co oni mówią, tylko z tego, co ludzie zajmujący się analizą tego rodzaju zdarzeń znaleźli, zbadali, pokazali kilkanaście godzin po samym zdarzeniu, kiedy nastał świt i można było zobaczyć lej, widać było, co się wydarzyło, jaka była skala też tego zdarzenia.
Ale rozpatrując to z perspektywy wojny informacyjnej, o której pan przed momentem powiedział, to trzeba chyba powiedzieć, że po tym, co się wydarzyło na terytorium szpitala w Gazie, Izrael tą przynajmniej bitwę przegrał, ponieważ bardzo szybko poszła w świat informacja o tym, że to Izrael jest sprawcą. Ta wersja została podchwycona przez, no oczywiście przez tych, którzy są Izraelowi nieprzychylni i wywołała spory ferment w państwach arabskich, chociażby w Bejrucie obserwowaliśmy tłum, który maszerował do centrum pod ambasadę, zdaje się, Stanów Zjednoczonych.
W pierwszej chwili informacja rzeczywiście była jednoznacznie wskazywała na Izrael. Mówiono o tym, że spadła tam bomba, że zginęły setki ludzi. Chociaż bardzo szybko pojawiło się nagranie z Al Jazeera, które w ciągu kilku godzin zostało przeanalizowane i jeszcze przed świtem było wiadomo, że nie mogła to być bomba lotnicza. A informacja, tak naprawdę dezinformacja, została przekazana nie tylko przez arabskie media, ale chociażby zobaczmy i przypomnijmy sobie przekaz również w polskich mediach, czy w mediach zachodnich, gdzie naprawdę nie czekając na jakiekolwiek wnioski, podchwycono pierwszą informację z brzegu, jaka była, bo była wystarczająco głośna, wystarczająco sensacyjna, I zaczęto nadawać jej bieg. No, chciałoby się, czy można by było wierzyć, że po już obserwacji tak długiej, na przykład wojny w Ukrainie, moglibyśmy się nauczyć i wiedzieć, że informacje płynące ze strefy konfliktu po pierwsze są obciążone intencjami tych, którzy je przekazują, a po drugie, jeżeli są bardzo szybkie, to zazwyczaj są bardzo, bardzo nieprecyzyjne. Tymczasem to nic z tego. To znaczy, mimo tego, że media tak długo już obsługują i mówią o wojnie w Ukrainie, mam wrażenie, że nadal nie nauczyliśmy się oceniać i też nie rozumiemy wagi tego, że mówimy o wojnie. To nie są zabawy i wyścigi influencerów i celebrytów, tylko tu mówimy o realnych tragediach. Tam naprawdę umierają ludzie. W związku z tym to, jak te informacje się przekazuje, powinno mieć swoją wagę, ale poza tym warto też pamiętać, czemu to służy. Ale to jest w ogóle pytanie do współczesnych mediów, mam wrażenie.
I mediów społecznościowych.
Gdzie nie zadajemy... Znaczy od mediów społecznościowych trudno wiele wymagać, szczerze mówiąc. Znaczy ja bym wolał wymagać więcej od newsroomów profesjonalnych i od dziennikarzy prowadzących rozmowy i prowadzących programy. I zadania sobie bardzo fundamentalnego pytania, jeżeli jest informacja, która jest podana przez jakąś stronę, to czemu ona służy? Dlaczego ta informacja została podana? I może warto wziąć głęboki wdech, nie być pierwszym, który tę informację puści, tylko, ale oczywiście to się nie wydarzy, tak? To bo redakcje prześcigają się na kliki słuchaczy i tak dalej. W związku z tym im więcej krwi na antenie, tym lepiej się to sprzedaje, a to, że to nie jest zgodne z prawdą, to już mam wrażenie niewielu interesuje, a to, że to dalej ma za sobą konsekwencje, to już w ogóle nikt o tym nie myśli i to jest mam wrażenie duży problem w ogóle ze współczesnymi mediami. Media społecznościowe to jest osobna para kaloszy.
I na razie, jeżeli pan pozwoli, ją zostawimy, choć oczywiście głęboko zgadzam się z tym, co pan mówi o odpowiedzialności za słowo, która jest zdecydowanie większa w przypadku takich wydarzeń, jak chociażby to, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie. Chciałbym jeszcze z trochę innego, z innej perspektywy podejść do tego, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o tą sytuację ze szpitalem w Strefie Gazy. Czy gdybyśmy potraktowali to wydarzenie jako pewien balon próbny pokazujący, jakie są w tej chwili nastroje w pozostałych państwach arabskich, jakie wnioski by z tego wynikały dla regionu? Czy te napięcia, to w jaki sposób te państwa oraz ich obywatele przede wszystkim postrzegają to, co dzieje się dzisiaj w Izraelu, może potencjalnie przerodzić się w jakiś większy konflikt na Bliskim Wschodzie? Czy raczej te wydarzenia, te protesty, które się wydarzyły również po tej sytuacji w Strefie Gazy, pokazują, że sytuacja jest jeszcze pod kontrolą?
Tu są dwa zagadnienia pan poruszył. To ja zacznę od tego krótszego i prostszego. Wojna regionalna, jeżeli wybuchnie, nie będzie zależała od opinii publicznej w krajach arabskich, tylko od kalkulacji, i to niekoniecznie w kraju arabskim, tylko od kalkulacji na przykład w Iranie czy w Izraelu. To wszystko, kraje regionu nie są demokratyczne. W Izraelu tylko tak naprawdę opinia publiczna ma wpływ na to, co się dzieje i to jest kraj demokratyczny. Natomiast wzburzenie opinii publicznej nie wpływa na decyzje strategiczne przywódców. Jeżeli chodzi o samą opinię publiczną, patrząc na toczącą się już 2 tygodnie bardzo ostrą wojnę informacyjną między Izraelem a Palestyńczykami, odnoszę wrażenie, że widzimy dokładnie to samo, co chociażby przy kampaniach wyborczych i innych wielkich zdarzeniach. To znaczy uwidacznia się gigantyczna polaryzacja. Informacje, które docierają, czy dezinformacja, która jest szerzona, pogłębia i zaostrza polaryzację, natomiast nie powoduje zmiany sympatii. Ja nie bardzo widzę, aby propalestyńskie czy proizraelskie demonstracje, czy wzburzenia, czy emocje przekładały się na decyzje polityczne w tym sensie, żeby je zmieniały. Także że to się wszystko toczy, ta wojna informacyjna będzie się toczyła, od nas też dziennikarzy zależy, czy będzie dezinformowała naszych słuchaczy. Natomiast nie bardzo widzę, aby przynajmniej w tej chwili miała wielki wpływ na to, co się dzieje w terenie, na miejscu, czy na scenie politycznej, chociaż oczywiście to się z czasem może zmienić.
Wspominał pan w tej pierwszej części naszej rozmowy o kalkulacjach Iranu związanych z tym, co dzieje się właśnie w Izraelu i wokół Strefy Gazy. Pytania o Iran pojawiają się niemal od samego początku. Niektórzy, jak na przykład dziennikarze Wall Street Journal, sugerowali, że wręcz to Iran stał za tymi wydarzeniami, za tymi zamachami, których dopuścił się Hamas. To oczywiście było wielokrotnie kwestionowane. Jak pan ocenia kalkulacje Iranu dzisiaj? Co mogą sądzić przywódcy w Teheranie, patrząc na obecny rozwój sytuacji?
Po pierwsze, ja nie mam wątpliwości, że Iran pomógł Palestyńczykom w Strefie Gazy przygotować się do tej wojny. Izraelczycy znaleźli na miejscu irańską broń, w tym również bardzo nowoczesną. Szkolenie, plan działań wojennych bardzo przypomina, do złudzenia przypomina plan opracowany dla Hezbollahu w Libanie, a jest to organizacja bardzo ściśle z Iranem współpracująca, co nie znaczy, że Iran wydał rozkaz tego ataku, czy Iran ustalił jego datę. Mam wrażenie, że rozpoczęcie wojny było decyzją podjętą na miejscu przez Palestyńczyków z Hamasu, nawet niekoniecznie z Hamasem za granicą. Irańczycy mają teraz niewątpliwie też problem i wyzwanie, dlatego że region stanął na granicy wojny, znacznie szerszej niż tylko między Izraelem a Gazą. Wydaje się, że Hezbollah nie chce tego rodzaju konfliktu. Izraelczycy zostali przekonani przez Amerykanów, żeby nie dążyć do tej eskalacji, co oczywiście nie znaczy, że rozmaici zewnętrzni aktorzy nie będą korzystać na tym, co się dzieje. To znaczy, Bliski Wschód przeżywa ogromny wstrząs, największy od dekad, tak naprawdę. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Istnieje bardzo realne ryzyko wojny regionalnej i myślę, że patrząc na to, co się dzieje, w tej chwili Irańczycy mogą próbować nadal podgrzewać atmosferę, ale nie do poziomu wojny regionalnej, czyli zagrozić amerykańskim interesom, poprawić swoją pozycję negocjacyjną. Myślę, że w podobnej sytuacji tutaj występują Rosjanie, którzy nie mają wpływu na to, co się dzieje między Izraelem a Strefą Gazy, natomiast mogą próbować z tej sytuacji korzystać. I myślę, że najciekawsze pytania powinny dotyczyć teraz roli Chin, którym jest to kompletnie nie na rękę, dlatego że ich biznes potrzebuje stabilnego Bliskiego Wschodu. Chińczycy zaangażowali się chociażby w dialog i poprawę relacji między Iranem a państwami arabskimi Zatoki Perskiej. I to jest sytuacja rzeczywiście trudna. Także wydaje mi się, że w tej chwili, patrząc na rozwój wydarzeń, jest mniej kalkulacji jak na razie, a więcej obserwacji. To znaczy, główni aktorzy nadal przygotowują się do pewnie najdramatyczniejszej części tej wojny, czyli konfrontacji lądowej w Strefie Gazy. Nie wiemy, jak to się potoczy. Nie wiemy, jak długo będzie trwać. I ponieważ te główne czynniki są nieznane, w związku z tym też bardzo trudno jest oceniać i bardzo trudno jest próbować wpływać albo korzystać raczej z tej sytuacji. I to dotyczy również Irańczyków.
Izraelczycy wciąż się przygotowywują do tej lądowej operacji w Strefie Gazy. Rozmawiamy o niej już drugi tydzień. Czy myśli pan, że ta wizyta Joe Bidena, która miała, jak pan sam wskazuje, nakłonić Izraelczyków do tego, by zrezygnowali z eskalacji tego konfliktu, miała również wpłynąć na kształt tej operacji i w związku z tym ta operacja również odsuwa się w czasie? Czy Izraelczycy wciąż jeszcze starają się osiągnąć jakiś konsens co do tego, jak ta operacja ma wyglądać? I czy wyłania się, przynajmniej z tej wiedzy, która jest nam dostępna, jakiś obraz tego, co Izrael chce tą operacją osiągnąć? Bo to jest chyba pytanie, które pojawia się najczęściej.
Joe Biden przekonywał i przekonał Izraelczyków, aby nie eskalowali wojny na północnej swojej granicy. czyli żeby ten konflikt nie rozlał się na Liban, Syrię i nie stał się konfliktem regionalnym. W zamian za to Izraelczycy w zasadzie dostali wolną rękę w strefie Gazy. Tak przynajmniej twierdzą obserwatorzy i analitycy izraelscy. Teraz Izrael przygotowuje się do operacji lądowej i wiadomo, że nie uzyska postawionego przez siebie celu, jakim jest zniszczenie Hamasu bez uderzenia lądowego. Z samymi tylko nalotami z powietrza nie da się tego zrobić. Teraz, dlaczego Izraelczycy nadal do strefy Gazy nie weszli? Nie znamy ich planów, to jest rzecz oczywista. Jestem przekonany, zwłaszcza słuchając wypowiedzi izraelskich dowódców i polityków, jest to decyzja, którą naprawdę bardzo poważnie ważą, bo zdają sobie sprawę z tego, że może być bardzo kosztowna. To znaczy operacja lądowa w strefie Gazy może kosztować życie wielu izraelskich żołnierzy. Takich decyzji nie podejmuje się lekko i łatwo, więc starają się doprowadzić do sytuacji, w której ich straty będą minimalne, ale też będą mieli jak największą swobodę działania, czyli na przykład chcieliby, żeby w rejonie działań w północnej części strefy Gazy było jak najmniej cywili. Izraelczycy, wydaje mi się, w tej chwili nie zwracają, czy nie zwracaliby uwagi szczególnej na obecność cywili, gdyby do walk doszło, natomiast wolą, żeby ich tam nie było, bo to jest z ich perspektywy dodatkowa komplikacja. Pytanie o zakładników, których Hamas ma. To jest nadal 200 osób. Wczoraj w nocy Hamas uwolnił dwie kobiety, matkę i córkę, obie z podwójnym obywatelstwem amerykańsko-izraelskim, co może w pewnym stopniu komplikować sytuację Izraelczyków, bo pojawia się jakaś droga do negocjowania. Także nadal jestem przekonany, że Izraelczycy do strefy Gazy wejdą, bo inaczej nie są w stanie zrealizować swojego celu. Co więcej, jeżeli tego nie zrobią, to obecny rząd po prostu się rozpadnie, bo skrajnie prawe jego skrzydło obali premiera. Tam jest przekonanie ogromne, że do strefy Gazy należy wejść niezależnie od kosztu. Co więcej, główni przedstawiciele tego prawego skrzydła, nazwijmy to skrzydłem jastrzębi czy wojny, nie służyli w armii. To znaczy Itamar Ben-Gwir nie służył w armii, Smotrich był człowiekiem, który gdzieś tam kancelaryjną i krótką służbę pełnił. Natomiast generałowie, którzy w tym rządzie są, czy to minister obrony Gallant, czy przedstawiciel opozycji Gantz, wiedzą, co oznacza tego rodzaju kampania. I
wie to chyba również sam Netanyahu, który karierę wojskową ma również za sobą.
Tak, natomiast to jest dosyć kontrowersyjne. To znaczy on był oficerem w jednostce specjalnej Sayeret Matkal, natomiast wielokrotnie był krytykowany przez swoich dowódców i kolegów za to, że jak tylko mógł, unikał służby, unikał operacji wojennych, więc on chętnie się tym chwali, natomiast nie jest to ani poziom doświadczenia, ani wiedzy porównywalny z ludźmi takimi jak Gallant i Gantz, chociaż oczywiście przez długie, długie lata bycia szefem rządu podejmował już decyzje i ponosił i widział konsekwencje chociażby kolejnych kampanii w strefie Gazy.
Pasjonująco się słucha Jarosława Kociszewskiego, który jest dzisiaj gościem Przeglądu Zagranicznego. Niestety ta rozmowa musi zmierzać do końca. Bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.